Używając przenośni z języka komputerów, są programowane przez instynkt i lub trening. Mogą zostać wytrenowane, aby być odpowiedzialnymi, ale nie mogą wziąć odpowiedzialności za trening. Innymi słowy, nie mogą nim kierować. Nie mogą zmienić programu. Nie są go nawet świadome. Dzięki naszym wyjątkowym zdolnościom, my, ludzie, możemy sobie pisać nowe programy zupełnie niezależne od naszych instynktów i treningu. To dlatego nasze możliwości nie mają granic, podczas gdy u zwierząt są one względnie ograniczone. Gdy jednak będziemy żyli jak zwierzęta, opierali się na instynktach, uwarunkowaniach i pamięci zbiorowej, staniemy się równie ograniczeni. Paradygmat deterministyczny pochodzi z badań nad zwierzętami. Szczurami, małpami, gołębiami i psami oraz ludźmi cierpiącymi na nerwice i psychozy. Chociaż może to spełniać pewne kryteria niektórych badań, ponieważ wydaje się wymierne i przewidywalne, historia ludzkości i nasza własna świadomość mówią nam, że mapy te absolutnie nie opisują rzeczywistości. Nasze wyjątkowe ludzkie cechy wynoszą nas ponad świat zwierząt. W jakim stopniu rozwiniemy je i wyćwiczymy, w takim zrealizujemy nasz niepowtarzalny ludzki potencjał. Pomiędzy bodźcem i reakcją jest nasza największa siła – wolność wyboru. Zdefiniowanie proaktywności. Odkrywając podstawowe prawo natury człowieka, Frankl sporządził dokładną mapę siebie i z jej pomocą zaczął wypracowywać pierwszy i najbardziej podstawowy nawyk skutecznie działających ludzi. Nawyk proaktywności. Proactivity. W modelu proaktywności bodziec nie determinuje reakcji. To my, mając wolność wyboru, jesteśmy za nią odpowiedzialni, kierując się samoświadomością, wyobraźnią, sumieniem i wolną wolą. Chociaż słowo proaktywność nie znajduje w języku polskim słowa dokładnie oddającego sens angielskiego proactivity, dlatego proponuję włączenie neologizmu proaktywność przynajmniej do słownika ludzi sukcesu. Występuje dziś powszechnie w literaturze na temat zarządzania, ciągle nie ma go w wielu słownikach. Znaczy ono więcej niż przejmowanie inicjatywy. Znaczy, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Nasze zachowanie jest funkcją naszych decyzji, nie warunków. Możemy podporządkować uczucia wartościom. W naszych rękach jest inicjatywa i odpowiedzialność za to, co się dzieje. Spójrz na słowo odpowiedzialność. Responsibility. Znaczy ono zdolność do odpowiedzi. W języku polskim słowo odpowiedzialność nie składa się dokładnie ze słów zdolność do odpowiedzi, ale w sumie znaczy to samo. Responsibility. Zdolność do wyboru odpowiedzi. Ludzie działający skutecznie zdają sobie sprawę z własnej odpowiedzialności. Nie zwalają winy za swoje zachowanie na okoliczności, warunki czy uwarunkowania. Ich zachowanie jest produktem ich własnego, świadomego, opartego na wartościach wyboru, nie zaś opartym na uczuciach efektem warunków. Z natury jesteśmy proaktywni. Jeśli zatem nasze życie jest funkcją warunków i uwarunkowań, to dlatego, że przez świadomą decyzję lub przez jej brak wybraliśmy, aby te zjawiska nas kontrolowały. Wybór ten powoduje, że stajemy się reaktywni. Ludzie reaktywni często ulegają wpływom środowiska fizycznego. Gdy pogoda jest dobra, czują się dobrze. Jeśli nie, zmienia to ich postawę i poziom osiągnięć. Ludzie proaktywni mają własną pogodę. Nie ma dla nich znaczenia, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Motorem ich działania są wartości. Jeśli ich wartością jest dobra jakość pracy, to jest nią zawsze, bez względu na to, czy pogoda sprzyja, czy też nie. Ludzie reaktywni ulegają również wpływom środowiska społecznego, wpływom społecznej pogody. Kiedy inni traktują ich dobrze, czują się dobrze, ale kiedy nie są traktowani najlepiej, przyjmują pozycję obronną. Swoje życie emocjonalne uzależniają od zachowań innych, pozwalając, by słabości innych panowały nad ich życiem. Zasadniczą cechą osób proaktywnych jest podporządkowanie bodźców wartościom. Motorem działania ludzi reaktywnych są uczucia, okoliczności, warunki, środowisko. Jednostki proaktywne kierują się dokładnie przemyślanymi, wybranymi i uwewnętrznionymi wartościami. Ludzie proaktywni także podlegają wpływom zewnętrznych bodźców, czy to fizycznych, społecznych, czy psychologicznych. Jednak ich odpowiedzią na nie jest, świadoma czy nie, oparta na wartościach reakcja. Eleonora Roosevelt zauważyła: nikt nie może cię zranić bez twojej zgody. Gandhi ujął to następująco: inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy. Nasza chętna zgoda, nasze przyzwolenie na to, co się nam przytrafia, rani nas znacznie bardziej niż to, co się z nami dzieje. Przyznaję, że bardzo trudno spokojnie to zaakceptować, zwłaszcza gdy przez całe lata naszą niedolę kładliśmy na karb okoliczności i zachowania innych. Jednakże zanim nie wypowie się szczerze i z głębi ducha: to, kim jestem dzisiaj, zawdzięczam swoim wczorajszym wyborom. Nie będzie też można powiedzieć: wybieram co innego. Kiedyś w Sacramento, podczas mego wykładu na temat proaktywności, jakaś kobieta z sali wstała nagle i zaczęła mówić z wyraźnym wzburzeniem. Było to duże audytorium i kiedy wiele osób zwróciło się w jej stronę, uświadomiła sobie, co robi, i zażenowana usiadła. Wyglądało jednak na to, że nie mogła się opanować, bo zaczęła mówić do ludzi siedzących w jej pobliżu. Wyglądała przy tym na bardzo szczęśliwą. Nie mogłem doczekać się przerwy, aby dowiedzieć się, o co chodzi. Kiedy nastała, natychmiast poszedłem do kobiety i zapytałem, czy nie chciałaby mi opowiedzieć o wszystkim. — Nie ma pan pojęcia, co się stało! — wykrzyknęła. — Jestem pielęgniarką najnędzniejszego, najbardziej niewdzięcznego człowieka, jakiego można sobie wyobrazić. Żebym nie wiem, co robiła. Nie mogę go zadowolić. Nigdy nie okazał mi wdzięczności. Ledwie mnie zauważa. Bez przerwy zrzędzi i ciągle szuka dziury w całym. Zrobił z mojego życia udrękę, co odbija się także na mojej rodzinie. Inne pielęgniarki mają podobne uczucia. Prawie modlimy się o jego zgon. I nagle pan staje tu i mówi, że nic mnie nie może zranić, że nikt nie może mnie skrzywdzić bez mojej zgody i że sama wybrałam, by moje życie emocjonalne było takie nieszczęśliwe. Nie było szansy, żebym przyznała panu rację. Jednak zaczęłam o tym myśleć. Zajrzałam w głąb siebie i zapytałam, czy mam w sobie siłę, by wybierać swoje reakcje. Kiedy w końcu doszłam do wniosku, że mam taką siłę, kiedy przełknęłam tę gorzką pigułkę i zrozumiałam, że sama wybrałam swoje nieszczęście, uświadomiłam sobie także, że mogę wybrać, aby nie być nieszczęśliwą. To wtedy właśnie wstałam. Czułam się jak wypuszczona z San Quentin. Chciałam wykrzyknąć całemu światu: jestem wolna, wypuścili mnie z więzienia. Nigdy więcej nie pozwolę, by rządziło mną zachowanie innych. Rani nas nie to, co się nam przytrafia, ale nasza reakcja na to. Naturalnie pewne okoliczności mogą nas dotknąć fizycznie czy ekonomicznie i być przyczyną zmartwienia. Nie musi to jednak ranić naszego charakteru i tożsamości. Tak naprawdę to właśnie najcięższe doświadczenia stają się tyglem, w którym hartuje się nasz charakter i rozwija siła wewnętrzna. Wolność wyboru postępowania w trudnych okolicznościach w przyszłości oraz umiejętność inspirowania innych, aby robili to również. Frankl jest jednym z wielu, którzy w trudnych okolicznościach potrafili rozwinąć w sobie poczucie wolności osobistej, a także podnosić na duchu i inspirować innych. Autobiograficzne relacje jeńców wojennych w Wietnamie dostarczają kolejnych przekonujących dowodów przeobrażającej mocy wolności osobistej oraz wpływu, jaki jej odpowiedzialne wykorzystanie wywierało i wywiera w subkulturze jenieckiej. Wszyscy znamy ludzi, którzy w niezwykle trudnej sytuacji, nieuleczalnej choroby czy dotkliwej fizycznej ułomności potrafili wypracować w sobie cudowną psychiczną siłę. Jakże budująca jest ich spójność wewnętrzna. Nic nie wywrze na człowieku tak silnego i długotrwałego wrażenia, jak świadomość, że ktoś inny pokonał cierpienie, przezwyciężył okoliczności i emanuje wartościami, które pobudzają do życia, uszlachetniają je i wznoszą na wyższy poziom. Do najbardziej inspirujących okresów w moim i Sandry życiu należą 4 lata spędzone z naszą drogą przyjaciółką Carol, której organizm trawiony był rakiem. Była druhną na naszym ślubie, a przez ponad 25 lat przyjaciółką Sandry. W ostatnim stadium choroby Carol, Sandra spędzała przy jej łóżku godziny, pomagając jej spisać historię życia. Wracała z tych długich i trudnych sesji przepojona podziwem dla heroizmu przyjaciółki i jej pragnienia, aby spisać specjalne przesłanie – które jej dzieci dostawałyby w kolejnych okresach życia.